psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zoe Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o historiach i stwierdzeniach związanych z psami, z którymi najczęściej spotykamy się na wybiegu lub spacerach. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Każdy z nas, mam na myśli oczywiście właścicieli poznańskich i też niepoznańskich, wielkopolskich kejterów, zna wiele historii z wybiegów o tym, jakie ciekawe sytuacje zdarzyły się wszystkim tak naprawdę, którzy na nim przebywają. Poza tym znamy też wiele historii na temat tego, jak nasze lub obce psy się zachowują. Najczęściej są one okraszone nutką właśnie dominacji i uległości. Ja staram się w audycjach mówić wam, jak bardzo to jest dalekie od prawdy, że psy nie dominują, nie ulegają, że tak naprawdę można na ten wyraz dominacja znaleźć milion innych, które określą faktyczne zachowanie psa. Jakie to mogą być historie? No ja na przykład ostatnio usłyszałam historię o tym, że jakaś kobieta była na spacerze i jej pies, no rasy takiej można powiedzieć średniej, 20 kg, która normalnie jest przyjazna i daje się polubić praktycznie każdemu, tym razem dał się ale podpuścić małemu pieskowi, który zajadle na niego szczekał. No, nie pozostał obojętny. Zaczął też szczekać, pokazując zęby. Pani odeszła, przekierowując zachowanie psa. No i minęła w uliczce inną osobę, która spojrzała na nim i powiedziała: ojej, takie duże psy to chyba jednak powinny mieć kagańce. No, oczywiście, że osoba, która usłyszała to mimochodem, no, poczuła się niezbyt komfortowo, nie było to przyjemne. Po pierwsze dlatego, że było to w wąskim przejściu, a więc pies jeden z drugim miał prawo się po prostu zdenerwować. Były to dwa samce, dwa niekastrowane samce, a więc po prostu buzowały hormony, tym bardziej w okresie wiosennym, cieczkowym, czyli w tym, gdzie suczki są po prostu w tym najważniejszym dla samców momencie. No i takie sytuacje bardzo często też myślę, że wam, moi drodzy słuchacze, się zdarzają. Jeżeli panujecie nad psem, to ten kaganiec nie jest wam potrzebny, pod warunkiem, że macie nad nim 100% kontroli. Natomiast jeżeli nie panujecie nad psem, często zdarza się, że on was wyrywa do przodu, że na przykład, nie daj Boże, złapał już jakiegoś psa w takiej sytuacji, wtedy ten kaganiec faktycznie powinien wam towarzyszyć, bo to nie ma znaczenia, czy pies zaatakowałby człowieka, akurat w tym wypadku tak by nie było, czy zaatakowałby faktycznie tego psa. Najczęściej psy, które wymieniają się takim wściekłymi spojrzeniami i szczekają na siebie, nie atakują ludzi, ponieważ to jest, tak jak już wspomniałam, podyktowane po prostu wysokim testosteronem, no i taką niezbyt fajną relacją pomiędzy po prostu dwoma przedstawicielami tej samej płci. I tak naprawdę, jeżeli psy w pewnym momencie są rozdzielone mam na myśli po prostu obok siebie odchodzą, przychodzą do tego tak naprawdę, do porządku dziennego tak naprawdę po tej sytuacji. To są psy, które na co dzień mogą łasić się do każdego, mogą radzić sobie bez problemu w sytuacjach z psami gdzieś w oddali, natomiast w tej konkretnej sytuacji po prostu sobie całkowicie nie poradziły. Tu jeszcze podkreślę bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteście właścicielami tego małego psa, no i faktycznie sfrustrowała was sytuacja, to pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli jesteście na wąskim przejściu albo idziecie w kierunku wąskiego przejścia i z naprzeciwka widzicie większego od waszego psa, najlepszą sytuacją, najlepszą rzeczą, którą możecie zrobić, to się po prostu cofnąć i poczekać gdzieś w jakiejś tam luce, ulicy. Oczywiście, że to samo mógłby zrobić osobnik, który posiada psa dużego, natomiast niestety to nasz jest bardziej zagrożony, więc musimy też tutaj w ten sposób na to spojrzeć. I tu już nawet nie chodzi o zagrożenie fizyczne. Tutaj też chodzi o to zagrożenie, które jest typowo umysłowe, typowo psychiczne dla takiego psiaka, ponieważ taki zwierzak, widząc większego od siebie samca, nawet jeżeli też się na niego zdenerwował, nawet jeżeli to był ten pimpuś, który pierwszy się rzucił na tego wielkiego Brytana, a to i tak czy siak wymaga to od niego naprawdę ogromnych pokładów energii i wymaga to od niego bardzo silnego zestresowania się, no a tego no nie chcemy w przypadku naszych psów. Też bardzo często istnieje taki, znaczy się, to co mówiłam przed chwilą, jakby opiera się o pewne powiedzenie, które bardzo często możemy usłyszeć na wybiegu, albo usłyszeć od kogoś z daleka. Na przykład idziemy sobie w lesie i w pewnym momencie widzimy z oddali jakiegoś pana z pieskiem i pan co pierwsze do nas powie: pies czy suczka? No, pies czy suczka, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia tak naprawdę? Oczywiście, że może mieć. No, tak naprawdę, pomijając kwestie prawne, w mojej ocenie nieodpowiedzialne jest puszczanie przede wszystkim psów luzem. Tutaj mam na myśli tego pana, który na przykład miałby swojego psa luzem i by oczekiwał, że my mu odpowiemy i musiałby w tym momencie albo zapiąć psa, bo nasz pies też jest psem, albo mógłby sobie go po prostu puścić gdzieś tam do naszego psa, żeby mogły się po prostu rozpoznać. Nigdy nie możemy tak naprawdę w 100% być pewni, że nasz pies nie ugryzie, bo zawsze może być ten pierwszy raz, może sobie po prostu nie poradzić w tej sytuacji. Druga sprawa jest taka, że nasz pies może też zostać po prostu pogryziony. W przypadku małych piesków wystarczy jedno ugryzienie dużego, zdenerwowanego psa, żeby zrobić bardzo dużą krzywdę Yorkowi, czy też jakiemuś innemu malutkiemu pieskowi. Nasz pies może nic nie zrobić, natomiast zawsze musimy mieć ograniczone zaufanie do drugiego psa. Nie ma tu znaczenia też płeć. Nie możemy dawać naszemu psu immunitetu na spotkanie z innymi nieznanymi psami tylko dlatego, że jest suczką. Wiele osób mających psy silnie agresywne to są zwierzęta, które tak naprawdę nie potrafią rozgraniczyć swojej agresji. Taki pies jest w stanie zaatakować suczkę, szczeniaka, psa starszego, spokojnego. Nie ma tutaj reguły. Dlatego jeszcze raz podkreślę, tak jak w ruchu drogowym, tak i przy spotkaniu dwóch psów musimy stosować się do zasady ograniczonego zaufania. A nawet jeżeli pies z daleka wydaje się też przyjazny, czasami może nam się zdawać, że pies z naprzeciwka lubi naszego psa, bo popiskuje. Nic bardziej mylnego, ponieważ popiskiwanie może być objawem silnego stresu i może poprzedzić atak, co ma miejsce u niejednego samca szczególnie. Widzimy samca, który głęboko popiskuje i idzie bardzo spięty w kierunku naszego psa i stara się go ominąć łukiem, a my wtedy sobie myślimy: o, chyba jednak będą się przyjaźnić. No chyba, moi drodzy, niestety się nie zaprzyjaźnią, a w momencie podejścia waszego psa do takiego popiskującego samca może dojść niestety do ataku. Kolejna sprawa, że nie możemy być 100% pewni, że nasz pies nie będzie w sposób niefajny zaczepiał drugiego psa. I tutaj na przykład bardzo często widzę osoby, które mają starsze, duże, spokojne psy, ale psy, które są spokojne, tym niemniej chcą tego kontaktu z innymi psami. Idzie na przykład pan z jakimś rasą typu Bernardyn i ten Bernardyn jest oczywiście starszy, on ma te 6 lat, dla Bernardyna to już jest dużo. On sobie człapie z łapy na łapę, sobie człapie, nic tam wielkiego się nie dzieje. I nagle widzi, nie wiem, kawaliera, czyli też małego psa. No i pan go woła, a ten Bernie, ten piesek, nie ma nic po prostu w głowie, poza tym, że chce podejść do kawalierka. No i swoim po prostu szybszym krokiem, który dla tamtego psa już jest tragedią, bo już widzimy, że jest spięty, zaczyna grozić naszemu psu, temu Brytanowi. No i nieraz już mówiłam w audycjach o sygnałach, które psy wysyłają. Podkreśliłam wagę sygnałów demonstracyjnych, czyli między innymi właśnie sygnałów grożących. Taki pies oprócz tych sygnałów tak naprawdę może wysyłać też sygnały stresu, ponieważ tak duża różnica kilogramów, nawet jeżeli tamten wielki Bernardyn nic temu małemu pieskowi nie zrobi, no i jest bardzo, bardzo dużym problemem. To jest tak, jakby do nas nagle podbiegł człowiek, który ma 2 metry i spokojnie waży ponad 100 kilogramów i chciałby się koniecznie z nim przywitać. No to nie byłaby normalna sytuacja i na pewno większość z nas by się bardzo wystraszyła, szczególnie kobiet. Poza tym, tutaj muszę podkreślić, że nigdy nie mamy pewności, że ta druga osoba, i mówię tutaj o tej drugiej osobie, czyli tej na przykład właścicielce kawaliera, nie szkoli tego psa. Albo na przykład nie jest na terapii behawioralnej, nie pilnuje tego, żeby ten pies nie miał kontaktu z innymi psami, bo się po prostu ich boi, albo bo ma jakieś niefajne sytuacje w związku z pojawieniem się innych czworonogów. W tym wypadku nasz puszczony luzem Bernardyn będzie sprawiał problemy dla właściciela drugiego psa, nawet jeżeli tamten wydaje się być pozytywnie podekscytowany. Wcale nie jest tak, że się boi, on po prostu był pozytywnie podekscytowany. No ale możemy komuś po prostu zepsuć trening i na to też musimy mieć baczenie. Innym ważnym tematem, który pozwolę sobie w tym momencie przemycić, jest głaskanie obcych piesków. No bo w tym wypadku mało osób zdaje się pamiętać podstawową, oczywistą i logiczną zasadę, że psy nie są własnością publiczną. Nikt o zdrowych zmysłach nie podejdzie do matki z dzieckiem i nie będzie chciał go dotykać, tym bardziej bez pozwolenia. Podobnie nikt nie pozwoli na to swojemu dziecku, broniąc się argumentem, bo ono chciało, a przecież nie rozumie, że nie wolno, to jest tylko dziecko, prawda? A zastanówmy się, jak to jest czasami z psami. Widzimy pięknego, dorosłego psa lub szczeniaka, podbiegamy do niego często ze słowami: o, nie mogłam się powstrzymać, nie mogłem się powstrzymać. Albo: to jest tylko dziecko, ono chce tylko pogłaskać. Jakie zasady powinny nam towarzyszyć podczas, gdy na spacerze napotkamy innego psa? Po pierwsze, nauczmy siebie, nauczmy przede wszystkim dzieci. Jak nauczymy dzieci, to one nauczą kolejne pokolenie, że psy spotykane na ulicy powinny być podziwiane z odległości, ponieważ nie wszystkie muszą lubić dzieci. Nawet te uroczo wyglądające pieski nie muszą lubić dzieci. Dbajmy też o dobro naszych pociech. Nie ufajmy obcym, którzy twierdzą, że ich pies, który szczególnie w którym widać niepewność, strach, który jest duży, który stresuje się, czyli na przykład bardzo głośno dyszy, widać rozbiegany wzrok, widać, że jest spięty mocno. Nie ufajmy, że taki pies na pewno nie ugryzie, bo na pewno może ugryźć w najmniej nieoczekiwanym momencie i sama niestety byłam kiedyś w jednym z poznańskich parków świadkiem takiej sytuacji, gdzie pan zapewniał: nie, on nie ugryzie, on tak kocha dzieci, jest wszystko w porządku, do momentu, w którym dziecko nie dotknęło go w okolicy biodra. Okazało się, moim zdaniem pies prawdopodobnie po prostu miał dysplazję, bo atak był typowo bólowy. Dziecko zostało uderzone zębami w twarz. Także nie ufajcie też takim osobom. Wasze dziecko nie musi dotknąć każdego psa, szczególnie niech nie dotyka tych, które są duże. Jeśli kochamy psy, to szanujmy je z daleka. Nigdy nie przypisujmy też oczywiście zachowań rasy do wszystkich psów, bo nie każdy labrador akceptuje dotyk, a tak naprawdę nie każdy amstaff może być kimś, w sensie jak psem, który zrobi bezwzględnie krzywdę, bo to fajne psy, które w większości ludzi bardzo kochają. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a po niej dalej będziemy kontynuować ten temat i opowiem o tym takim powiedzonku wybiegowym, że 2 samce nigdy się nie dogadają.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o różnych sytuacjach spacerowych, wybiegowych. I też przed przerwą powiedziałam wam o tym, o różnych sytuacjach, które spotkały też osoby, które ja znam. A zapomniałam dodać, że oczywiście mamy otwartą antenę, więc jeżeli macie ochotę zadać pytanie na temat waszych przyjaciół, to możecie dzwonić 61 865 4654. No i dzisiaj też chciałabym zachęcić do tego, abyście wysłali mi pytania dotyczące waszych psów przez moją stronę na Facebooku Zuza Ogrodowczyk, psy, koty, inne kłopoty, ponieważ kompletuję dzieje, aby zrobić w niedługim czasie właśnie audycję dla Was, audycję z Waszymi pytaniami. Przed przerwą też powiedziałam o tym, że bardzo często króluje taka informacja, że pytanie tak naprawdę, czy to pies, czy suczka, no bo przecież najlepiej jest, kiedy facet, który ze swoim psiakiem spotka osobę, która ma suczkę, wejdzie w jakąś interakcję, no bo suka i pies, no świetnie się dogadają. Natomiast jest też taki mit, który mówi o tym, że dwa samce nigdy, przenigdy się nie dogadają. No i właśnie to jest jakby podpięte pod to pierwsze, prawda? Na to pytanie można odpowiedzieć tak naprawdę tylko w sposób jeden. To zależy. A od czego zależy? No oczywiście od tego, z jakim psem, z jakimi psami mieliśmy do czynienia. Czy psy się znają? Jaki jest staż znajomości pomiędzy psem osoby spotkanej, a naszym psem? Czy była kiedykolwiek stwierdzona u naszego lub tamtego psa agresja w stosunku do psów, ludzi, czy też innych zwierząt? Czy któryś z psów jest pod opieką behawiorysty, z jakich powodów, może jest lękowy, może nadpobudliwy, czy pies lubi kontakty z innymi czworonogami, czy może ich unika. No, te wszystkie czynniki mają wpływ na to, jak dogadają się dwa samce, dlatego nie wolno oceniać książki po okładce i stwierdzić, że psy nie polubią się ze względu na płeć. Musimy pamiętać, że nie wolno nigdy zmuszać psów do kontaktów, jeżeli pies ewidentnie się zatrzymuje lub w inny sposób pokazuje nam, że nie ma ochoty na kontakt, na przykład odchodzi, odwraca głowę od tamtego psa, ewidentnie zaczyna, uwaga, wąchać sobie trawnik. Niby tam z przodu jest pies, a nasz pies nagle przechodzi sobie na bok i zaczyna wąchać trawnik. Świadczy to o tym, że powinniśmy zakończyć spotkanie i zastanowić się nad tym, w jaki sposób aranżować je tak, aby psy były do niego po prostu chętne, a może one po prostu nie chcą być chętne do tego spotkania. Oczywiście wąchanie trawników nie tylko musi być związane z tym, że pies nie chce koniecznie podejść, wszystko zależy od kontekstu. Czasami może to być po prostu miłe przywitanie. Jeżeli nasz pies widzi psa, którego zna i tamten jest bardzo pobudzony, to nasz zacznie wąchać trawnik w gestii takiego przekazania informacji: dobra, Max, wyluzuj się, zobacz, ja sobie powącham trawę, ty też możesz tak zrobić. A może razem się uspokoimy, a potem się przywitamy. To jest też taki, można powiedzieć, pewien rodzaj psiego savoir-vivre. Jeżeli mamy psa z tendencją do zachowań agresywnych albo psa silnie lękowego, możemy spodziewać się, że nie będzie bardzo trudno sprawić, żeby nie polubiły się z innym samcem, nawet spokojnym i zrównoważonym. Wtedy praca z takimi psami powinna przebiegać bardzo powoli i dokładnie, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Samce agresywne lub silnie lękowe bardzo często nie nadają się do mieszkania z innymi samcami, ponieważ może to być dla nich ogromny stres, który prowadzi je do ataku na pobratymca. I może też być tak, że nawet jeżeli psy się znają, też może doprowadzić to do ataku, szczególnie jeżeli na przykład mamy znajomą, nasze psy się widzą codziennie na wybiegu i nagle stwierdzamy: o, chodź, pojedziemy sobie w góry, wynajęłam domek, dom jest duży i nasze psy na pewno się tam dogadają. No wcale nie muszą się dogadać. I też jeżeli chodzi w ogóle o spotkania z psami, z samcami, które nasze psy znają, na przykład od szczeniaka, no to musimy zacząć od tego, od kiedy można powiedzieć tak naprawdę, że się poznały. Niektórzy ludzie uważają, że wystarczy jedno spotkanie, na przykład, by pies stał się najlepszym kumplem drugiego psa. Tymczasem według badaczy, na przykład Michele Minuno, Angeli Stockdale, potrzeba przynajmniej 6 spotkań, żeby można było powiedzieć, że psy się znają. Ale to, że na przykład my jako ludzie kogoś znamy, to nie oznacza, że my się z nim przyjaźnimy, prawda? A żeby z kimś pojechać na wakacje, to warto by było się z tym kimś zaprzyjaźnić, a nie tylko poznać. Pierwsze spotkania dwóch stabilnych emocjonalnie samców powinny również zostać zaaranżowane z użyciem wszelkich środków ostrożności, ponieważ nie chcemy, żeby nasze psy miały pretekst do zachowań demonstracyjnych w celach konkurencyjnych. Musimy takim psom pokazać tak naprawdę, jak wygląda spotkanie, podczas którego zwierzęta nie będą się zmuszały do jakichkolwiek interakcji. dobrym pomysłem na takie spotkanie są na przykład grupowe spacery socjalizacyjne, które ja organizuję co tydzień w sobotę. Właśnie dzisiaj też idę na taki spacer z moimi dwoma grupami, więc jeżeli macie ochotę się zainteresować takimi spacerami socjalizacyjnymi, to też możecie wejść na moją stronę na Facebooku Zuza Ogrodowczyk, psy, koty i inne kłopoty. Tam jest wydarzenie, możecie się na takie wydarzenie zapisać. Zapraszam wszystkich bez względu na to, czy macie psa, czy suczkę. Oczywiście odnośnie spotkań dwóch samców dochodzi jeszcze jedna kwestia, o której zaraz opowiem, a mianowicie, jeżeli pies warczy, to jest agresywny. Więc warczenie faktycznie trzeba przerywać, żeby była cisza. Czy to jest prawda? Bo to też często słyszymy na wybiegach. To już wcześniej powiedziałam odnośnie przykładu dwóch psów, które się na siebie po prostu wydarły i były złe. No bo tam też można powiedzieć, że to była bardzo podobna sytuacja. Idzie jeden pies, idzie drugi pies, jest wąskie przejście. Normalnie nasz pies by się nie zdenerwował, ale jest bardzo wąsko. Tamten pies na przykład jest trzymany przez dziecko. To jest jeszcze ciekawsza sprawa, bo psy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że pies z naprzeciwka jest trzymany przez dziecko, ponieważ widzą niestabilność ruchów, widzą, że pies zupełnie inaczej reaguje. Takiego psa po prostu jeszcze bardziej się będą na niego rzucały. No i w pewnym momencie tamten zaczyna się denerwować i szczekać i nasz też wybucha. I tutaj tak naprawdę przechodząc koło takiego psa, będąc osobą starszą, która nie ma świadomości na temat zachowań psów, najczęściej taka osoba by wymówiła słowo, że o, pies jest niebezpieczny. Nie myśląc o tym, że psy w ten sposób też wyrażają po prostu negatywne uczucia. I uciszanie psa, negatywne emocje, uciszanie psa za warczenie niejednokrotnie zostało przeze mnie porównane do wyciągania baterii z alarmu przeciwpożarowego, ponieważ każde zwierzę ma swoją linię obrony, która jest oparta między innymi na systemie ostrzegania, no i za jego pomocą informuje ono napastnika o nadchodzącym ataku. U psa system komunikacji międzyosobniczej jest bardzo rozwinięty. Pies najpierw zalewa ofiarę sygnałami mającymi na celu uspokoić też lub tą ofiarę, lub przepraszam, może nie ofiarę, bo tutaj złe jest to określenie, bo to nie mamy tutaj do czynienia z atakiem w celu pozyskania pokarmu, czyli pies najpierw zalewa drugiego osobnika sygnałami mającymi na celu go uspokoić albo sprawić, żeby sobie poszedł. Następnie pies przyjmuje postawę obronną lub też to może być obronna niska lub też wysoka. Dużą rolę gra tutaj mimika pyska oraz opuszczone uszy. Kolejną fazą jest ucieczka. Natomiast jeżeli pies jest zmuszony do konfrontacji, zaczyna się warczenie, któremu może towarzyszyć odsłanianie zębów, czasami rzucanie się. No i tak naprawdę ostateczną formą obrony spowodowaną przez nadmiar stresu jest atak, który przynosi psu ulgę, ponieważ po ataku wyrównuje się poziom hormonów stresu. Czasami niestety tylko na chwilę. Zwróćmy uwagę, że atak jest u psa ostatecznością. Oczywiście o ile pies nie nauczy się, że jest on jedyną czynnością, która przyniosła mu ulgę. Zatem teraz mając w pamięci te sekwencje ostrzegania, tak naprawdę wyobraźmy sobie, że poprzez szarpanie, bicie lub też krzyczenie, a czasami nawet zwracanie uwagi ostrzejszym słowem w momencie, kiedy pies warczy, znika nam faza grożenia. Nie ma tej sytuacji, w której pies grozi. Oczywiście ona nie znika od razu, nagle, z dnia na dzień. Ona się po prostu skraca. Pies warczy coraz mniej, natomiast coraz szybciej się rzuca do ataku. Pies grozi i ostrzega coraz mniej, coraz szybciej próbuje warczeć, coraz szybciej przechodzi do atakowania innego osobnika. Jeśli ktoś będzie psa szarpał za warczenie, czy też szczekanie, albo będzie po prostu do niego mówił, że nie wolno, nie wolno, nie wolno, bo to musimy podkreślić, że to nie chodzi tylko o karę, to chodzi też po prostu o negowanie tego zachowania. Jeżeli ktoś będzie zabraniał psu warczenia, czy też szczekania od najmłodszych lat, zamiast pójść z nim na dobre szkolenie lub też do behawiorysty na konkretną terapię zachowań, to pies szybko nauczy się, że najlepszą obroną jest atak. No i też nauczy się tak zwanej wyuczonej bezradności. Pies zobaczy, że my nie mamy kontroli nad sytuacją i będzie najszybciej najszybciej jak tylko może atakował. Zwierzę zrozumie, że za grożenie jest karane, natomiast nagradzanie stresu w organizmie, nagromadzenie stresu, przepraszam, w organizmie sprawi, że nie będziemy w stanie szarpaniem czy też krzykiem zatrzymać kolejnych ataków psa. Czyli tak naprawdę skracamy mu fazę grożącą, przyspieszając tym samym atak, nierzadko też również niestety go nasilając. Zamiast szarpać psa na spacerze za każde warczenie, zamiast mówić mu nie, nie wolno, nie, nie wolno, Max, nie. Na przykład w momencie, w którym pies rzuca się albo próbuje się rzucić, albo próbuje wejść w niefajną interakcję z psem idącym z naprzeciwka. Wybierzmy na przykład inną trasę, to już wcześniej mówiłem. Przejdźmy na drugą stronę ulicy. Wykorzystajmy elementy infrastruktury do tego, żeby przeciwdziałać atakom psa. Bo jeżeli pies nie widzi zagrożenia, a dodatkowo jest jeszcze zajęty, to nie będzie atakował. Oczywiście jest to tylko jakby pierwsza faza. Pies w tym momencie będzie wdzięczny za to, że zrozumiemy jego potrzeby. Pamiętajmy jednak, że problem agresji nie jest łatwy, nawet dla doświadczonych posiadaczy psów, więc jeśli sytuacja nas przerasta, to warto zapytać o to zdarzenie behawiorystę, ponieważ nie możemy tylko przez cały czas kontrolować psa i patrzeć w momencie, w którym idzie inny pies, żeby się schować, żeby uciekać, żeby odejść na bok, bo to jest niestety bardzo często informacja, którą dostajemy od znajomych, a czasami też od trenerów psich. Po prostu unikaj. Tylko no, nie każdy chce unikać psów końca życia. No i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam behawiorysta, który pokaże nam krok po kroku, jak nagradzać psa po sytuacjach stresowych, no i jak tej sytuacji stresowej po prostu nie rozwijać. No bo najczęściej to my niestety te sytuacje stresowe gdzieś tam powielamy. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej opowiem sobie o konkretnych rasach, które najczęściej właśnie są obiektem mitów na wybiegach.
Psy, koty i inne kłopoty.
Teraz obiecałam wam, że opowiem troszeczkę o tych takich mitach związanych z rasami konkretnymi. No i oczywiście, że musiałam zacząć od amstaffów, od pitbulli, od bulterierów, psy mordercy, jak to określają osoby, które się totalnie na tych rasach nie znają. Ja w mojej przeszłości miałam tak naprawdę przyjemność pracować głównie z takimi psami, które też nierzadko były już na straty zrzucone, które w schronisku miały dokonać swojego żywota, które no, były psami bardzo silnie albo agresywnymi, albo też niestety niebezpiecznymi. Są to psy, które zawdzięczają tego typu zachowania i niestety to określenie, tak, psów morderców w grupie osób, które kupują je tylko po to, żeby poczuć się silniej, które specjalnie te psy szczują, które chodzą na szkolenia do wątpliwych treserów tylko po to, żeby pies wiedział, jak atakować ludzi, a potem te psy mnożą. Czyli mam tak naprawdę źródło zakupu takiego psa, pseudohodowla, bo to może być hodowla domowa, moi drodzy. To nie ma znaczenia tutaj, czy to jest hodowla w domku, czy to jest hodowla na sianie, na wsi, gdzieś w oborze, bo tutaj chodzi o przekazanie genów. Jeżeli bierzemy sobie pieska FCI, czyli psa, który pochodzi z Międzynarodowej Federacji Kynologicznej, czyli taki, który ma rodowód, w przypadku amstaffa, to jest bardzo ważne. Pitbull nie należy w ogóle do FCI. Nie można kupić pitbulla z rodowodem, tak naprawdę. Na pewno nie rodowodem Międzynarodowej Organizacji właśnie Kynologicznej, która podlega pod Związek Kynologiczny w Polsce. Jeżeli kupujemy psy z takiego źródła, które jest niepewne, które właśnie nie jest związane z ZKWP, nie jest związane z FCI, to tak naprawdę kupujemy psa, który mógłby właśnie, możliwe, że był wcześniej wykorzystywany do walk psów, które są oczywiście nielegalne, który wcześniej był szczuty na różne osoby i po prostu ze względu na swój fajny wygląd został przez jakiegoś człowieka rozmnożony, a potem te szczeniaczki zostały po prostu na jakiejś stronie sprzedane. Bardzo szybko zeszły, ponieważ ich koszt to 1000-1500 zł, czasami 2-3 tysiące, ale nie jest to 5-7 tysięcy, tak jak w przypadku tych hodowli, które podlegają pod ZKWP. Bo to, że podlegamy pod jakiś związek, to też tutaj jest bardzo ważne, ponieważ te psy mają konkretne testy. Są nie tylko sprawdzane pod kątem swojego zdrowia, ale również są sprawdzane pod kątem psychiki. Kupując takiego psa, tego typu rasy, z niepewnego źródła, sami możemy niestety wydać wyrok na wszystkie pieski, które gdzieś poruszają się po naszym terenie, ponieważ one będą się bały naszego psa. No i ludzie, którzy będą widzieli agresję naszego psa, również będą się bali i będą mieli do tego pełne prawo. Kiedyś na jednym seminarium usłyszałam, że rasy typu bull były w odległej przeszłości hodowane do walk z bykami. Wyglądało to w ten sposób, że były wypuszczane tak naprawdę na ogromny wybieg, którym był byk, i miały się przyczepić, chwycić tego byka za szyję, za fałd skórny pod szyją, i ten z psów, który trzymał dłużej, ten z psów był dalej rozmnażany. Dlatego te psy tak naprawdę już od zarania dziejów swojej rasy były stworzone do tego, żeby nie puszczać tego, co chwycą. Bo tak były po prostu selekcjonowane osobniki. I dzisiaj też mam jeden bardzo ciekawy mit na temat tych psów, że one mają jakąś zapadkę, która blokuje, że mają szczękościsk. Nie, to wszystko leży w ich psychice. One są tak silnie zestresowane i tak wysoko pobudzone i tak bardzo były przystosowywane do tego, żeby chwytać i nie puszczać tego, co chwyciły, że niestety, no faktycznie, jeżeli dochodzi do pogryzienia, bardzo trudno jest takiego psa od drugiego odczepić. I często dochodzi tutaj do sytuacji, w której, jeżeli ten pies chwyci za szyję, po prostu drugi może się udusić. W przypadku takiej sytuacji, no, musimy się zapoznać też oczywiście z takimi rzeczami, które są związane z ratowaniem się przed tego typu sytuacją. Postaram się zrobić na ten temat osobną audycję. Natomiast tutaj wracając jeszcze raz, jeżeli mamy Amstaffa, mamy bull teriera, czy też mamy Staforda, który jest z dobrej hodowli, ze stabilnymi psychicznie psami. Jeżeli ma takiego psa nasz sąsiad, to nie ma się czego bać. To nie jest pies zbójca, to nie jest pies morderca. Wszystko zależy od tego, jak my tego psa poprowadzimy, jak opiekun tego psa poprowadzi. I wcale nie musi to być tak, że każdy pies z tej rasy, i nie jest tak, nawet nie, że nie musi, nie jest tak, że każdy pies z tej rasy jest niestabilny emocjonalnie. Druga rasa, o której będę teraz mówić, to jest owczarek niemiecki. Z nią związany jest taki inny mit, że owczarek niemiecki wybiera sobie tylko jedną osobę, której słucha. To bardzo często, jeszcze pamiętam z 10-15 lat temu, to co chwilę takie informacje słyszałam. No on mnie tylko sobie wybrał i to jest tylko mój pies. Chociaż powiem wam szczerze, że na konsultacjach jak przychodzę, to też mam często takie informacje. Analogią do przykładu tak naprawdę psów, które są nieusłuchane według mitów, na przykład nie wiem, haskiego, który nie wraca, bo ma w głębokim poważaniu ludzkie istnienie i interesuje go tylko jego psie stado, jest oczywiście posłuszny owczarek niemiecki, który na każde zawołanie zachowuje się jak szarik czterech pancernych. Owczarki, tak jak już powiedziałam, mają większą tendencję do słuchania człowieka, ponieważ do tego były po prostu hodowane. Natomiast nic nie dzieje się bez przyczyny, a dziesiątki lat policyjnych szkoleń spowodowały, że są to psy z jedną z najdelikatniejszych psychik w kynologicznym świecie. Bardzo łatwo popadają w patologiczne zachowania, szczególnie w agresję. Dodatkowo ich nieumiejętna hodowla, wiedziona zachłannością człowieka, doprowadziła do tego, że ta rasa ma bardzo duży problem z dysplazją, do której skłonność mają nawet psy po zdrowych rodzicach. Dysplazja dodatkowo zaognia tak naprawdę problem agresji, w tym wypadku wywołanej bólem. Ja na swoich konsultacjach, jeżeli mam do czynienia z owczarkiem niemieckim, to 8 na 10 psów mają problem z agresją, która jest wywołana, była wywołana bólem. I dopiero konkretne leczenie, które spowoduje, że pies psa przestaje boleć, na przykład mogą go przestać boleć biodra, na których pojawiła się dysplazja, dopiero jak przestaną boleć biodra, można zacząć pracować nad zachowaniem. No ale przejdźmy sobie do stwierdzenia, że owczarek wybiera sobie tylko jedną osobę do kochania. Owczarki lubią pilnować stada, bo jak sama nazwa wskazuje, pierwotnie niektóre rasy z linii owczarków były hodowane, żeby pomóc w zaganianiu stad owiec i też bydła. Owczarki niemieckie z reguły bardzo przywiązują się do całej rodziny, natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, są to psy o delikatnej psychice. Jeżeli człowiek, właściciel, pan domu będzie używał przemocy, czyli wobec psa oczywiście, czyli krzyku, szarpania i bicia, niekoniecznie wszystkiego naraz, bo czasami wystarczy krzyk albo bardzo głośny ton głosu i bardzo mocna, ostra postawa względem psa i wyznaczanie bardzo nieprzyjemny sposób granic. To owczarek będzie go słuchał bardziej w obawie przed tym, że właściciel go po prostu uderzy. Ponieważ to mężczyźni najczęściej stosują przemocowe, czyli też te awersyjne metody szkoleń wobec psów, dlatego utarło się, że to właśnie ich psy słuchają bardziej. Dla psa przemoc połączona z wyczuwalnym dla nich wysokim stężeniem testosteronu jest wystarczającym dowodem na to, żeby słuchać. Według badań mężczyźni z tendencją do krzyków i awantur mają wyższe stężenie testosteronu niż tacy, którzy są spokojni i ugodowi. Pies słucha, to boi się, że jeśli tego nie zrobi, no to po prostu będzie ukarany. Pies oczywiście darzy ogromnym uczuciem swojego oprawcę. Tu już kiedyś mówiłam nawet o tym, że to przypomina w pewnym sensie syndrom sztokholmski. No i jest w stanie nawet stanąć w jego obronie w momencie, kiedy podejdzie do niego osoba, która wcześniej była krzywdzona. A taka jest niestety natura psa. Pies nawet bity nierzadko wybacza właścicielowi swoją agresję, znaczy się jego agresję, a swoją odbija na innych domownikach lub nawet przechodniach. Nie muszę chyba tutaj podkreślić, że taka więź będzie zawsze więzią patologiczną, opartą tak naprawdę na przemocy. Także jeżeli mamy owczarka i on się wychowuje u nas, starajcie się używać komend w odpowiedni sposób i nie używajcie wobec niego metod awersyjnych, ponieważ to bardzo szybko może się wobec niego po prostu przestawić. No i wobec nas też to się po prostu obróci. Będziemy mieć psa, który się na każdym spacerze wyrywa do wszystkich przechodniów. No i też pamiętajcie o tym, że w przypadku owczarków spełnianie ich potrzeb pracy też jest bardzo ważne. No i jeżeli mowa o potrzebach pracy, to już tak na koniec powiem o tym, że bardzo często się mówi, że ktoś kupuje na przykład labradora, bo to jest idealny pies dla dzieci. A tym bardziej nic tutaj mamy tak naprawdę bardzo duży dysonans, bowiem w mojej ocenie żaden pies nie powinien być brany stricte dla dziecka. Nie możemy wymagać od 8, 10 czy 13-letniego dziecka, co dopiero mówiąc o 3 czy 5-latku, że będzie opiekował się psem, wychodził z nim na spacery, karmił, pielęgnował. Pies musi być przemyślanym wyborem dla całej rodziny, ale przede wszystkim rodziców, a nie dzieci. Nie możemy wymagać od malucha, takiego 3-letniego, że będzie rozumiało, że pies nie chce kontaktu, że nie chce być dotykany. Jako odpowiedzialni rodzice powinniśmy pilnować zarówno dziecka, jak i psa. Przede wszystkim musimy pracować nad ich więzią, wymyślając czynności, różnego rodzaju aktywności, zabawy umysłowe, zabawy fizyczne, które będą mogły wykonywać wspólnie. A naprawdę można takich zabaw wiele wymyślić. No i nie jest to rzeczą trudną, ani też wymagającą nakładów finansowych. Poza tym, co bardzo ważne, pilnujemy, żeby dziecko nie miało dostępu do psa bez naszej wiedzy i na odwrót. Dziecko nigdy nie zbliża się do twarzy psa i też nie przytula go na siłę. Dziecko nie chwyta, nie szczypie psa. Niedopuszczalne jest też tak naprawdę pacanie psa po głowie, czy też klepanie psa w żaden sposób, ponieważ pies tego po prostu nie lubi. Pies też nie może mieć możliwości pies musi mieć możliwość ucieczki przed dzieckiem do miejsca, w którym nie będzie mu ono zagrażało. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest tu na przykład bramka rozporowa, którą wstawiamy w drzwi i blokuje ona dostęp tak naprawdę małego dziecka do pokoju, gdzie legowisko ma nasz pies. Pies sobie odpoczywa, my jesteśmy zadowoleni, dziecko jest zadowolone, no dziecko mniej, tak? Chyba że musimy mu w tym momencie po prostu zapewnić w odpowiedni sposób czas. Ale pies nigdy nie może być nianią. Pies nie jest nianią i nie będzie. Pies psychicznie jest tak samo odpowiedzialny jak 2-3-letnie dziecko. Także nigdy nianią być nie może. No i też nie zrzucajmy odpowiedzialności za czyny, które wykonało jedno lub drugie na dziecko i psa. Ani dziecko, ani pies nie rozumieją, że robią źle. To my, jako ich przewodnicy, powinniśmy nauczyć ich tak naprawdę, jak powinny się wzajemnie traktować. To już wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Mam nadzieję, że audycja była dla was ciekawa. Jeżeli podeślecie mi odpowiednią ilość tak naprawdę tutaj ciekawych pytań, to za tydzień zrobię właśnie audycję z pytaniami. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłego weekendu, no i miłego dnia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.